Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.
Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszej odsłonie Tygielka Bałkańskiego w nowym roku akademickim. Poprzednią audycję, która odbywała się w poprzednim roku akademickim, zakończyliśmy tematyką wróżb zabobonów bałkańskich, a dziś powracamy do Państwa niczym dobra wróżba. Razem ze mną jest dziś pan Grzegorz Brzozowicz, dziennikarz muzyczny.
Bardzo mi miło.
Jest również z nami dr Tomasz Tankiewicz, wyjątkowo w roli współprowadzącego. Witam serdecznie panów.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pojawił się pan na Bałkanach po raz pierwszy?
No to było dawno temu, to był 72 rok. Ja się pojawiłem dzięki tatusiowi, ponieważ dostał przydział na placówkę w Belgradzie, gdzie zajmował się handlowaniem turbinami i elektrycznymi rzeczami. To była Elektrim, to się jakieś takie nazywały te wszystkie firmy. No i on po prostu przyjechał jako partyjny decydent średniego stopnia, który został przesunięty na bardziej odpowiedzialne stanowisko. Ja strasznie nie chciałem tam jechać, w ogóle nie chciałem, to było, bo, znaczy obojętnie gdzie, miałem 12 lat i dla mnie podwórko było tym, co mnie najbardziej interesowało. No i wyruszyliśmy zaraz po ukończeniu roku szkolnego takim Fiatem 125 prosto z fabryki. Pamiętam, zapachy pamiętam doskonale. Jechaliśmy całą noc. O 5 rano dotarliśmy na granicę. Zupełnie inne światło. To ja jako dziecko pamiętam. Pełno kukurydzy, której w Polsce wówczas nie było. No i zasnąłem po raz kolejny, a później się obudziłem w rowie, bo mieliśmy potworną kraksę. Na szczęście nie z innym samochodem, tylko kierowca zasnął. I tak się znalazłem w Jugosławii, wtedy w Jugosławii.
A jak odebrał pan Jugosławię? Jakie było pana pierwsze zetknięcie, pierwsza myśl, kiedy się pan tam pojawił?
To wszystko trzeba odnieść do rzeczywistości, czyli rzeczywistość polska, jaką znałem, bo żadnej innej nie znałem, i nagle znajduje się w kraju, który poraża. To znaczy poraża z kilku powodów. Po pierwsze jest straszny upał, mówimy o Belgradzie, potworny upał, a wieczorami są burze, czego nie doświadczałem w Warszawie. Po drugie zetknięcie ze sklepami, a pierwszy sklep to był taki typowy sam, tak się mówiło wówczas w Polsce, tylko różnica polegała na tym, że chodziło się z koszyczkami, tak jak teraz się chodzi w Polsce, a wówczas w Polsce było lada i była pani niemiła, która przeważnie mówiła nie ma. A tam było wszystko. I te wszystkie moje pasje, to co mnie jako dziecko, czyli gumy do rzucia, czekolady, nalepki, to wszystko było i to było takie kolorowe, takie piękne. Rzeczywiście to było, znaczy ja się strasznie obruszałem, ponieważ na siłą rzeczy trafiłem na belgradzkie podwórko. No i zaczęły się rozmowy dziecięce i oni chcieli mi wykazać, że oni są lepsi od nas, Polaków, a ja oczywiście wychowany na czterech pancernych musiałem wykazać, że oni są gorsi. Ale byli tak bezczelni i mówili do mnie, że my to dla was jesteśmy małą Ameryką. I to mnie strasznie wkurzyło. Natomiast po latach muszę przyznać, że w 72 roku zdecydowanie byli dla nas małą Ameryką. Bo wszystko to, co młody człowiek, już potem dorastający, chce, żeby było wokół niego, czyli cała popkultura, głównie zachodnia, tam była. Tam były sklepy z płytami, tam były filmy, które nie docierały do polskich kin, tam były książki zakazane w Polsce. Było takie życie otwarte. Poza tym oni mieli wszyscy paszporty. Jak wiadomo, w Polsce, żeby wyjechać, trzeba było pisać podanie, czekać miesiąc, a oni mieli to wszystko w domu. Czyli oni mieli taką rzeczywistość jak my dziś, powiedzmy. Politycznie, no to w tym wieku jeszcze się za wiele nie wie. Bardziej się koncentruje na sporcie i rywalizacjach. Natomiast no, był Tito i to był Tito uwielbiany. To nie było coś takiego, że to był teraz. Ja czytam właśnie w publikacjach zarówno chorwackich czy serbskich. Nikt się do niego nie chce przyznać. Wtedy go po prostu wszyscy kochali. Zapamiętałem taką sytuację, że jak chodziłem do sklepików małych, bo były, nie wiem, ciastkarnie czy jakieś rzemieślnicy, wszędzie był Tito, tak jak u nas Matka Boska, po prostu w takie obrazki w muszelkach. I to nie było to, że ktoś im kazał. Oni naprawdę wtedy uważali go za coś wspaniałego. I ja z dzisiejszej perspektywy, niezależnie jak go oceniamy, bo oczywiście zrobił wiele złych rzeczy, ale no to był przywódca, który ich wyciągnął z naszej rzeczywistości. To znaczy tam było na pewno lepiej niż w Polsce.
Wspominał pan o łakociach jugosłowiańskich, a wiem, że tutaj pytanie o te łakocie ma dr Dankiewicz.
Właśnie wspomniał pan o tych gumach, o czekoladach. Ja pamiętam pierwszy wyrób cukierniczy, w zasadzie czekolada z byłej Jugosławii, z którą się zetknąłem, to na okładce był Tom i Jerry w różnych kolorach. Pewnie były to różne smaki. Kojarzy pan z półki jugosłowiańskiej tą czekoladę?
Wie pan, dokładnie tej nie, ale na przykład Milka, która jest w Polsce, to mi od razu wpadło, bo ona była jakaś taka inna, ale było oczywiście masę. Tam Szoko Stark była taka chyba firma, która robiła czekolady. Natomiast to, co było zdecydowanie inne, te czekolady były ogromne. To znaczy były oczywiście normalne tabliczki, ale były takie, powiedzmy, półmetrowe. Takie wielkie czekolady z pełnymi orzechami. To pamiętam. Pamiętam gumy do rzucia, które u nas, no to było marzenie mieć Donalda. Nie wiem, czy pan...
Z historyjką obrazkową.
Tak, z historyjką obrazkową. On kosztował na bazarze 7 złotych, a tam poszedłem do właśnie, to były pierwsze moje kroki, był taki zestaw, taki pakiet.
10 gum było.
Ale różnych. Były kulki, były papierosy. Ja po prostu spojrzałem i to kosztowało jakieś, ale takie grosze, że to było coś nieprawdopodobnego. Więc powiedziałem sobie, o, chyba tu nie będzie aż tak źle.
Dobrze, a uczęszczał pan do szkoły radzieckiej.
Tak, radzieckiej, bo to były takie, znaczy... Można było chodzić do serbskiej, bo ja miałem jednego kolegę mojego, do tej pory to jest mój jeden z bliższych przyjaciół, którego tata wysłał do serbskiej. Natomiast generalnie wszyscy wysyłali do tej radzieckiej szkoły, no i to też było bardzo doświadczenie nieprawdopodobne, dlatego że sowiecka szkoła przy pasolstwie SSSR w Biełgradzie, w rzeczywistości tego Belgradu, to znaczy to, co oni uczyli, a to, co było za oknem, to, co się działo, to od razu człowiek wiedział, że to jakaś ściema jest kompletna, ta szkoła. A oni sobie, nauczyciele, nie umieli poradzić, bo po pierwsze, no, trudno nas edukować, że najwspanialszym krajem jest Związek Radziecki, jak widzimy, co tu jest za oknem. Po drugie, ja im od razu byłem dla nich problematyczny, bo zapuściłem przez wakacje długie włosy i oni nie wiedzieli, jak to zrobić, co z nim zrobić, i taka koleżanka wstała jako pierwsza, taka była prymuska, podniosła dwa paluszki, a oni rzeczywiście chodzili, ci Rosjanie, w tych strojach, bo oni mieli takie mundurki, dziewczynki jeszcze jako tako miały takie sukieneczki czarne i białe, natomiast chłopcy byli w tak koszmarnych garniturkach z takiego jakiegoś sukna, to wyglądało żałośnie i oni mieli wszystkie te chusty i ta dziewczynka wstała i spytała się, to malczyk ili dziewoczka? Chodziło oczywiście o mnie. No i więc ja przez pierwszy miesiąc się w ogóle nie odzywałem, bo stwierdziłem, a po co ja będę się odzywał, jak można się po prostu ślizgać. Ale po miesiącu chcieli mnie przenieść do klasy niższej, bo chyba pomyśleli, że jestem debilem. No więc nagle przemówiłem i udało mi się utrzymać w tej klasie już do końca.
A który z przedmiotów zapadł w pana pamięci najbardziej?
Wie pani, ja nie miałem ulubionych przedmiotów, bo oni w tej szkole, znaczy ja zawsze byłem matematyczno-fizyczny, więc te przedmioty mi przychodziły łatwo, więc to nie jest jakiś problem. Natomiast to była klasyczna radziecka szkoła, czyli literatura była rosyjska i radziecka. Nie było w ogóle traktowania innych krajów poza jak gdyby wzrokiem Związku Radzieckiego, więc nie mieliśmy ani historii światowej. Znaczy oczywiście mieliśmy jakieś takie najważniejsze punkty, ale głównie koncentrowaliśmy się, więc mnie to kompletnie nie interesowało, a dość szybko zainteresowałem się muzyką przez starszych kolegów i to mnie naprawdę pasjonowało. Pasjonowało mnie radio, bo tam było kilka stacji, nie tak jak w Polsce, w której wtedy były chyba dwie albo trzy. Tam było masę stacji, poza tym każde większe miasto miało swoją stację i one docierało, bo było na falach długich. Więc to była moja pasja, to była moja szkoła. Ulica Belgradzka, no i trzeba było chodzić do tej szkoły.
A pana ulubione miejsce w Belgradzie?
Oj, to te miejsca to się wiązały bardziej z imprezami, bo można mówić o miejscach, kiedy się ma trochę więcej lat, czyli przynajmniej 16-17, a ja miałem 12, jak przyjechałem. Po drugie, ma się jakieś pieniądze. Natomiast ja wszystkie pieniądze gromadziłem, jakie zdobywałem, żeby kupić nową płytę jakiegoś zagranicznego zespołu. Więc moje miejsca to były tam, gdzie się zbierali ci jugosłowiańscy, belgradcy fani muzyki. To były oczywiście sale koncertowe i to były kina. Ponieważ drugą rzeczą to były filmy, które mnie absolutnie od razu pochłonęły i pierwszym takim filmem, który zmienił absolutnie moją rzeczywistość, bo wcześniej tylko oglądałem filmy przygodowe, czyli o kowbojach, Indianach i tak dalej, ale to był pamiętny film, to był Strach na wróble z Al Pacino i z Jeanem Hackmanem i to był taki film, że po prostu wywrócił mnie do góry nogami.
A często wraca pan teraz do Belgradu?
Oj, bardzo. Pojutrze jadę.
O, no proszę.
Bo nie da się latać, więc po kilku latach wsiadamy w samochód i jedziemy. Ja kolegów zabieram. No bo idziemy u kafanu, no nie ma przecież niczego lepszego niż być w kafanie.
Dobrze, a za czym pan tęskni, porównując ten Belgrad z tamtym Belgradem z pana dzieciństwa?
Wie pani, ja tęsknię za przyjaciółmi, dlatego że dzisiejszy Belgrad ogarnia mnie smutkiem. Tak jak oni byli przed nami 20 lat wtedy, to teraz są za nami 20. Tak jakby w roku 90 to się zatrzymało. I to jest smutne, dlatego że oni nie są temu winni. Ja mówię o Serbach w tym wypadku. Nie są temu winni, zostali tak podzieleni przez mocodawców tego świata. No tam jest totalny marazm. To jest klasyczne państwo korupcyjne, w którym nie ma perspektyw. To nie jest już ten kraj, który kiedyś był, który, no przykład, w latach 70. na rynku podziemnym najbardziej się liczył paszport jugosłowiański, dlatego że to był paszport, dzięki któremu można było jechać bez wiz do największej liczby krajów na świecie.
Więc tamten pobyt w Belgradzie trochę zaważył na pana drodze życiowej.
Na całej. Absolutnie. Ja przede wszystkim mentalnie jestem inny. Ja przez długie lata nie mogłem tutaj zrozumieć pewnych postaw ludzkich. Ja się wychowałem wśród starszych kolegów. I ta męska przyjaźń jest taką częścią absolutnie mnie. Lojalność wobec kolegów. No i to, żeby być razem i się bawić, i rozmawiać.
A czy w tym roku 77, kiedy wrócił pan do Polski, ciężko było panu wrócić? Czy jednak chętnie chciał pan
się...
Nie,
no potwornie. No, znaczy ja myślę, że to się wiąże z tym, że każde dziecko, jak się go, mając 12 lat, wyrwie z jednego środowiska, to przeżywa, a potem jak jestem 5 lat starszy, to się mnie wyrywa z kolejnego środowiska, gdzie jestem już bardzo. No, okres dojrzewania dla każdego jest okresem najważniejszym. I nagle się mu mówi, kochany, będziesz teraz mieszkał w Polsce. No i ta Polska jest po prostu potworna, jak ja wróciłem. To nie dlatego, że nie ma tych dóbr konsumpcyjnych, to w ogóle nie o to chodziło. Tylko nie było właśnie tej właśnie takiej męskiej przyjaźni. Ja trafiłem do klasy maturalnej, bo się nie dostałem na studia za pierwszym razem, a zdawałem mając 16 lat, bo szkoła radziecka miała dwa plusy. Trwała krótko, bo kończyła się 1 czerwca, czyli 3 miesiące wakacji, była 10-latką, a oprócz tego oni mają tyle świąt swoich bohaterów, narodowych. Jak do tego dołożyli bohaterów jugosłowiańskiej walki z okupacją, no to praktycznie to było 4 miesiące mniej niż w Polsce uczenia się.
Dobrze, w takim razie wracamy po chwili muzycznej przerwy.
Trafił pan do Belgradu po wakacjach, albo w momencie, kiedy zaczęły się wakacje roku 72. W dniach 19-22 czerwca 72 roku w Polsce przebywał właśnie Josip Broz Tito wraz z małżonką na zaproszenie ówczesnego pierwszego sekretarza. Czy to wydarzenie pewnie gdzieś w pana pamięci nie pozostało?
Nie.
Nie każe pan, że jedzie pan do kraju, gdzie przed chwilą przywódca tego kraju był w Polsce i ta wizyta była szeroko w ówczesnych mediach nagłośniona.
Nie miałem o tym pojęcia. No mówię, miałem 12 lat, to mnie interesowały kapsle, piłka nożna i gumy do rzucia, powiedzmy. Natomiast to, co zapamiętałem, że jak dotarłem do Belgradu, tam były jakieś rozruchy z Chorwatami. Bo znajomy płynął Dunajem na łódce, był w takim klubie żeglarskim i ich, ponieważ mieli te swoje stroje, to policja zatrzymała. I dowiedziałem się, że coś się dzieje w Chorwacji, że były jakieś zamieszki, ale ja sobie zupełnie jeszcze wtedy nie zdawałem sprawy. Ja myślałem, że to jest wszystko jeden kraj. tych podziałów kompletnie nie znałem.
Tak, ma pan rację, bo faktycznie rok wcześniej, w roku 71, Chorwaci jakby upomnieli się o kolejne poszerzenie autonomii, sprzeciwiali się pewnej polityce Związku Komunistów Jugosławii i tak dalej. To się skończyło pewnymi czystkami, jak to zwykle bywa. A 1 września 72 roku, kiedy już pan pewnie był w Belgradzie, wdano ustawę, która miała piętnować oportunistyczne wystąpienia, jakąś politykę w kierunku liberalizmu i tak dalej, i tak dalej. Wspomniał pan o tym sporcie. Czy ta pewna polaryzacja pomiędzy Partizana a Czerwoną Zvezdą w Belgradzie dotknęła pana również? Albo ewentualnie opowiedział się pan po której ze stron?
Nie. Bo tu jeżeli chodzi o sport, to miałem... Bardzo ich nie lubiłem, krótko mówiąc. Mhm. Dlatego, że no oczywiście czasami dochodziło do rywalizacji polsko-jugosłowiańskiej. Natomiast oni mają jedną cechę super, jeżeli chodzi o sport. Oni jak jadą na jakiekolwiek mistrzostwa, i to niezależnie, która to jest republika, to jadą po to, żeby być mistrzem świata. Natomiast u nas zawsze pokutuje, że naszym sukcesem będzie wyjście z grupy. To po co jechać? To jest pierwsza rzecz. Znaczy, oni mieli od razu takie, że my jesteśmy najlepsi we wszystkim.
Przepraszam, że powiem świeży przykład trenera kadry piłkarskiej, Jerzego Brzęczka, który 2 tygodnie temu po przegranym meczu z Holandią 1-0 cieszył się z tak dobrego wyniku, tak, że tylko 1-0.
To jest to. Natomiast jak im wpajano, że oni są we wszystkim najlepsi, to oni nie umieli przegrać. I zawsze, kiedy grali jakieś mecze, to było sud jaje krif. I ja dostawałem cholery, no bo ile razy może sędzia popsuć im mecz? I to było zawsze, po prostu permanentnie. Natomiast rzeczywiście, no, Czerwona Zvezda, Partizan, no to są wojny. Natomiast ja przez to nie opowiedziałem się po żadnej stronie, ale już... Właśnie w tych pierwszych miesiącach poznałem Dżaicza. To był ich jeden z najlepszych w historii piłkarzy. On grał w Czerwonej Zvezdzie, a mój wujek był dziennikarzem sportowym i przyjechał zrobić wywiad. I ja jako tłumacz poznałem tego Dżaicza i zresztą bardzo taki był skromny, nie widać było po nim. Natomiast no, rzeczywiście przeżycia sportowe były takie imponujące, bo na przykład finał dzisiejszej Ligi Mistrzów, który był w Belgradzie, Ajax-Juventus, to były rzeczy dla nas niepojęte. To po prostu to w Polsce nie mogło się coś takiego, taki mecz odbyć. A tam cały czas były takie wydarzenia.
Kończąc jakby ten wątek sportowy, bo nie w tym celu się tutaj spotkaliśmy, ale zapytam pana, nie opowiedział się pan po żadnej ze stron w przypadku Partizana i Czerwonej Zvezdy, ale w czerwcu 1974 roku, kiedy był pan w Belgradzie, były Mistrzostwa Świata w Republice Federalnej Niemiec, złota drużyna Kazimierza Górskiego, i po wyjściu z grupy spotkaliśmy się w meczu ćwierćfinałowym z Jugosławią. Tak. Wygraliśmy 2-1 i wyeliminowaliśmy Jugosławię z tego turnieju, zdobywając potem zresztą trzecie miejsce na świecie. Pana pozycja zmalała jeszcze po tym sukcesie, jako tego Polaczka, który utarł nos dumnym Jugosławianom, czy wzrosła? O, wyeliminowaliście nas.
No nie, oni się nie mogli, znaczy, szczególnie między kolegami, no bo to jak 14 lat wtedy mieliśmy, no to ja przywiozłem taki wielki plakat z naszą drużyną, więc on został podarty na podwórku. Natomiast oczywiście myśmy niezasłużenie wygrali, dlatego że tego karnego, kiedy Karasi bodajże kopnął naszego, nie wiem czy nie Szarmacha w polu karnym, mimo że akcja była już po naszej stronie, oni byli... dziwna sytuacja po prostu.
Właśnie Karasi albo Katanec, któryś
to jakoś na kamie się...
Katanec.
Kopnął w łydkę chyba Szarmacha, ten upadł i nerdowski sędzia, to zapamiętałem, podyktował karnego.
To takie sportowe wydarzenia mamy jakby już za sobą. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy trudno może w tym wieku to zaobserwować, ale... Odczuwał pan na ulicy czwartą zmianę Konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w 1974 roku, która notabene nadawała, inaczej postawiła Josipa Broz Tito w zupełnie nowej roli, w zasadzie na mocy tejże konstytucji nabrał uprawnień takich, czy ona gwarantowała mu uprawnienia w zasadzie dożywotniego przywództwa w państwie. Czy to... Udało się panu również wychwycić?
To znaczy, ja tak jak powiedziałem, tym się nie interesowałem, ale ponieważ mieszkaliśmy w domu, trudno to nazwać willą, ale dom jednorodzinny, gdzie o dziwo właścicielami była rodzina Krawca, który nie cierpiał komunistów. To w ogóle było coś niebywałego i on, bo nie stykałem się z taką nienawiścią do Tity, tylko w tym domu. On od przedwojennych czasów powiedział, że to absolutnie, po pierwsze, nigdy nie powinniśmy łączyć w Jugosławię, a po drugie, komuniści to największe zło. Nie za bardzo zdawałem się z tego sprawy, o co chodzi, jak również z tych konfliktów etnicznych w całej Jugosławii. Pierwszy raz, to musiał być czwarty, trzeci rok, jak jechaliśmy nad morze do Słowenii, to przejeżdżaliśmy przez Zagrzeb, a wiózł nas słoweński kierowca. I poszliśmy do restauracji w Zagrzebiu, czyli no, nie jakiejś prowincji, i dostaliśmy menu. No i mówimy, że chcemy supę, a on mówi, że nie rozumie, co było no, ewidentnie. I ten Słoweniec wstał i powiedział, ty odwal się od nich, to są Polacy, to nie są Serbowie. I to był pierwszy raz, kiedy ja się zetknąłem, że coś takiego istnieje, bo na przykład nad morzem to zupełnie tego nie było. Nad morzem młodzież to było w ogóle nie było tych podziałów, wszyscy byli razem, wszyscy się uwielbiali i takim najlepszym przykładem jest właśnie scena muzyczna, która funkcjonowała na linii Belgrad, Zagrzeb, Ljubljana, Sarajewo. Absolutnie żadnych konfliktów na tym punkcie nie było.
Młodzi ludzie z reguły są podatni na pewne, trudno nazwać ideologie, ale bardzo łatwo uwikłać młodych ludzi w pewne rywalizacje, tak to określę. Czy na tym przysłowiowym podwórku belgradzkim odczuwał pan, że są jakieś antypatie pomiędzy tymi narodami, które tworzyły Jugosławię?
Absolutnie nie.
Dało się wyczuć, że to w niedługim czasie może skutkować wydarzeniami wojennymi?
Inaczej. Na podwórku oni wszyscy mówili, że są Jugosłowianami. Nie było... Ja nie za bardzo to znałem. Natomiast właśnie ta rodzina, ten krawiec mówił, jak Tito umrze, to się wszystko rozpadnie. I był absolutnie o tym przekonany od początku do końca. No i w zasadzie tak się stało.
Proszę mi powiedzieć, jeszcze zapytam o kwestię już lata późniejsze zdecydowanie. Może też o swoich pewnych odczuciach powiem, będąc wcześniej też właśnie w byłej Jugosławii, kiedy wybuchła wojna lat 90., była ona dla w zasadzie większości Europejczyków była zaskoczeniem, bo nie spodziewano się, że po II wojnie światowej do takich wydarzeń może na obszarze Europy dojść. Natomiast ja subiektywnie ją odebrałem w ten sposób, że nie trafiała ona do mnie. Jakby kojarzyłem cały czas tą właśnie całą Jugosławię, tych ludzi z reguły pogodnych. I to, co się dzieje, przerażało mnie o tyle, że nie mieściło się to w moich wyobrażeniach o Jugosławii. Jak pan odebrał wojnę lat 90.?
Nie, no to była jedna potworność i wyszły takie złe cechy ze wszystkich. Ja ich nie oceniam, dlatego że uważam, ja mam taką swoją teorię, jakby Polska została w granicach przedwojennych, to u nas mogłoby dojść do tego samego. Ukraińcy by wyrzynali nas, my byśmy wyrzynali Białorusinów i tak dalej, a jeszcze do tego jeszcze Żydów byśmy tłamsili. Chodzi o to, że to był rzeczywiście kocioł, który został podpalony, ale nie przez nich. To była zdecydowanie już z tej perspektywy, może to jest jakaś spiskowa teoria świata, ale ja uważam, że to był konflikt wywołany przede wszystkim przez Niemcy, którzy chcieli mieć dostępy do portów. w związku z ropą i o tym się otwarcie teraz mówi. Władzę przejęli komuniści z każdej z republiki. Tam nie było opozycji. W żadnej tej republice nie pojawili się ci, którzy kiedyś walczyli i doszli do władzy. Nie, to byli ci, którzy byli przy korycie przez większość swojego życia.
Jednocześnie, przepraszam, że to jednocześnie jednak nacjonaliści, bo no, czy Franjo Tudjman w Chorwacji, czy
no dokładnie
Alija Izetbegović w Bośni i Hercegowinie jednak tę kwestię narodowościową szeroko akcentowali.
No tacy moczarowcy, no, tak jak było u nas, po prostu nacjonaliści, którzy przejmowali te kraje, a świat podzielił niestety Jugosławię i Serbia, która była najmocniejszą republiką, jeżeli chodzi o ludność, i przypadła Związkowi Radzieckiemu i w tej chwili płacze, no.
Co charakterystyczne właśnie, uzupełniając to, o czym pan powiedział, faktycznie pierwszym państwem, które potwierdziło jakby niepodległość Chorwacji i Słoweńcy, to były Niemcy.
Kol.
A w drugiej kolejności Watykan. Ale to już akurat ta kwestia religijna też miała pewnie istotne znaczenie, tak, bo to społeczności katolickie w porównaniu do Serbów, Macedończyków, czy już nie pomijając Albańczyków. No, na pewno też wielu katolików mieszka, ale to Albanię postrzega się trochę inaczej.
przejdźmy może teraz do tych tematów nieco przyjemniejszych, do tematów muzycznych. Przedstawiłam pana jako dziennikarza muzycznego po to, żeby w tym momencie dodać również, że jest pan propagatorem muzyki jugosłowiańskiej w Polsce, a także pomysłodawcą płyt Kai Bregowicza, Justyny Styczkowskiej i Bobowicza, Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza, a także pomysłodawcą i animatorem zespołów Jugodon i Jugopolis. Może najpierw zajmijmy się Goranem Bregowiciem. Proszę powiedzieć, jak doszło do pierwszego spotkania?
Znaczy pierwsze takie wizualne to na ulicy jeszcze w Belgradzie. Ja nie cierpiałem jego zespołu Bielodugme. To był taki synonim dla mnie takiego właśnie, ponieważ uważałem, że ja już słucham lepszej muzyki, ale myślę, że to też wynikało z tego, że ich popularność w Jugosławii to jest coś, co moim zdaniem tylko można mierzyć z Beatlesami, bo to był po prostu cały kraj. Ona była za duża. To było tak, oni byli wszędzie po prostu, w każdym programie. Ta muzyka była grana na okrągło, więc dla mnie to było tego, wydaje mi się, za dużo. I zobaczyłem ich na ulicy, jak oni ubrani w te kolorowe ciuszki wychodzili z samochodu i piszczące dziewczynki wokół nich, więc to było pierwsze. Drugie spotkanie nastąpiło w roku 95. Ja współpracowałem z drugim programem polskiej telewizji. Jerzy Kapuściński był szefem programowym i on głównie kino go interesowało, ale wszystko. I on wyczuł, że film Underground może zawojować coś w Cannes i on mnie dokładnie wysłał w lutym do Belgradu, żeby zrobić... Spytał mnie, czy ja coś mogę zrobić i żeby go interesował wywiad właśnie z Bregowiczem, bo ta muzyka jest tak istotna w firmach Kusturicy. Ja przez swoje kontakty dotarłem, pojechałem i zrobiłem taki 20-minutowy dokument o Goranie i tamśmy się poznali. On właśnie kończył muzykę do Undergroundu w studiu, miksował rzeczy, no i wróciłem, zrobiłem film i ten film zdobył nagrodę w Cannes. Kusturica był drugim w historii reżyserem, który zdobył po raz drugi Grand Prix, więc to było nasze pierwsze spotkanie. Drugie, i to znacznie ważniejsze, było w 1997 roku na festiwalu Malta. Ja wtedy pracowałem w takim miesięczniku Machina i pojechałem zrobić z nim duży materiał. To już było po tym fenomenie Kusturicy, gdzie po prostu wszyscy się zakochali w tych filmach. I tam był otwarty koncert, ja zmieniłem jakby strony. To znaczy, jak się pojawiłem w Polsce, to zacząłem kibicować wszystkiemu, co było jugosłowiańskie. Więc jechałem na takiej zasadzie, żeby mu się tylko udało. A on przyjeżdżał z chórem, z orkiestrą. To było naprawdę. On wtedy w Polsce był odbierany jako kompozytor muzyki filmowej, jako gigantyczny artysta i twórca, i kompozytor, co ja byłem troszkę zdziwiony, no ale bardzo byłem rad z tego. No i tam zrobiłem taki bardzo, bardzo duży materiał z nim do Machiny. Koncert był gigantycznym sukcesem, przyszło 30 tysięcy osób. Był bezpłatny wprawdzie, ale zaczął się o północy w niedzielę, więc tak zebrać 30 tysięcy to nie jest łatwo. I ten koncert był wielokrotnie emitowany w Dwójce. I nagle się zaczęła w Polsce goranomania. To było coś nieprawdopodobne, ponieważ ja już potem, jak on jeździł, miał turnę po Polsce, jeździłem z nim jako kierowca, tłumacz, brat. Pisałem książkę o nim, więc my spędzali non-stop cały czas ze sobą i widziałem... Każdy taki stopień, co się działo, czyli najpierw się wzniosło, potem gruchnęło, a potem wszyscy go zaczęli nienawidzieć.
Dobrze, a może wróćmy do tego pierwszego spotkania. Jak odebrał pan Gorana podczas tego pierwszego wywiadu, tego pierwszego zetknięcia?
On jest osobą strasznie miłą. To znaczy, to jest osoba, która dlaczego go kocha się? Dlatego, że on poświęca uwagę każdemu, a w szczególności kobietom. To znaczy ja niestety nie byłem kobietą, ponieważ jak jest jeszcze kobieta, no to po prostu wszystkie są tak zachwycone. Ja potem zacząłem obserwować, bo wielokrotnie jak panie robiły wywiady, na czym to polega? On po prostu słucha. Większość mężczyzn, jak kobieta zadaje pytanie, nie słucha, tylko odpowiada coś tam. Natomiast on całym sobą jest. Więc jak on jest z kimś, to mu poświęca uwagę. Można to nazwać profesjonalizmem, że po prostu nie olewa, tylko mamy wywiad, no to zrobimy go i jest sympatyczny. Druga rzecz, nikogo nie oskarża. Kusturica i on to są dwa przeciwieństwa. Pod względem zachowania, kultury, Goran nigdy nie komentuje, nie opowiada się za żadną ze stron. Jemu szczególnie jest trudno, bo naprawdę on nie może powiedzieć, że jest Serbem, Bośniakiem czy Chorwatem, a mógłby powiedzieć, bo rodzinne więzy łączą go ze wszystkimi. Kusturica, jak wiadomo, stał się nagle z muzułmanina Serbem i to takim naprawdę największym.
No, neofici są zawsze najgorsi.
No, dokładnie. Więc jak pani mnie pyta pierwszy raz, bardzo miło, bardzo profesjonalnie, ale nie było jeszcze takiej przyjaźni, bo normalnie jak się z kimś w Serbii szczególnie, no to zaraz on zaprasza do kafany albo do domu, albo coś. Nie, no zrobiliśmy swoje, ja wróciłem, a później to już było wiele przyjemnych rzeczy.
No właśnie, a co przesądziło o panu współpracy?
Przesądził Marek Kościkiewicz, lider zespołu Demono i szef wytwórni BMG wówczas, dlatego że po tym artykule moim dużym, gdzie ja opisałem to, że Goran nagrywa płyty w różnych rejonach kraju, on mówi, a może byśmy zrobili polską płytę. To był jego pomysł. Mhm. Mnie nawet to do głowy nie wpadło. Ja chciałem wydać nagrania zespołu Bielodugme w Polsce. A on mówi, no to zróbmy polską płytę. I pojechaliśmy do Belgradu na spotkanie z Goranem. I pamiętam, tam jest hotel Slavia, już w tej chwili wygląda no, niezbyt atrakcyjnie, ale śpiąc tam, był pożar tego hotelu, więc nie ma przypadków, więc było gorąco iśmy się dogadali. Goran był bardzo otwarty, mówi, proszę bardzo, to kosztuje tyle i tyle. A ponieważ powiedział, że zrobienie takiej płyty kosztuje 80 tysięcy dolarów, no to była suma. No, ale Marek zaryzykował. Mhm. Zaryzykował i mu się to zwróciło wielokrotnie.
Pierwsza polska płyta była z udziałem Kai. Dlaczego akurat padła na tę wokalistkę?
To też Marek wymyślił. Dlatego, że jak już to od razu pierwszy typ. Dlatego, że ona nagrywała dla jego wytwórni, to po pierwsze. Po drugie, wygląda absolutnie prawie jak cyganka. Po trzecie, pisze własne teksty i te teksty w porównaniu, nie wiem, z Kasią Nosowską czy z Edytą Bartosiewicz zdecydowanie bardziej pasowały do tych klimatów i wszystko się zgadzało. I ona znała płyty Gorana i go bardzo lubiła, te nagrania, więc absolutnie wszystko było tak, jak należy.
Kaja wtedy spodziewała się dziecka. Jak wyglądały przygotowania, jak wyglądało nagranie tej płyty?
No, ono było w dwóch etapach. W pierwszym etapie tylko zarejestrowaliśmy jedną piosenkę, ponieważ ona nie dała rady, krótko mówiąc, zemdlała, bo ona była już wtedy bodajże w 8 albo w 9 miesiącu ciąży. Więc czyli myśmy to nagrywali chyba w listopadzie, a później się spotkaliśmy w lutym. Płyta była nagrywana, ja mówię o wokale, bo muzykę Goran sam, można powiedzieć, że szła z komputera. Później on to wszystko miksował, dodawał różne rzeczy. Natomiast w domu właśnie u Marka Kościkiewicza w Gołkowie takie studio zostało zrobione do nagrywania wokali i tam była Kaja i byli górale. No i tam tydzień trwały te nagrania mniej więcej.
A pana ulubiona piosenka z tej płyty?
Róża.
To w takim razie posłuchajmy.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. mnie kobietą Bóg mi daje, Bóg mi odbiera. Różą było, lecz nie jestem znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu, ty wrócisz mi. Różą byłam, lecz nie jestem teraz.
Dobrze. A jeśli chodzi o współpracę z Krzysztofem Krawczykiem?
No to sama współpraca była bardzo miła, choć Krzysztof nie był pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem był Czesław Niemen. I nawet odbyliśmy spotkanie u mnie w domu z panem Czesławem. Ja zawsze podkreślam, że mówię pan Czesław, bo byłem zawsze stremowany, jak z nim rozmawiałem. No i pan Czesław był na koncercie w sali kongresowej. To było apogeum popularności Gorana, kiedy premier Buzek wręczył mu bukiet kwiatów. No to był naprawdę szczytowy moment. No i pan Czesław mówił, no rzeczywiście, panie Grzegorzu, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Problem z panem Czesławem polegał na tym, że on żył w innym wymiarze czasu. Czyli on mówi, no ja muszę najpierw swoją płytę skończyć. Pracował nad swoją 12 lat. Goran miał termin za 3 miesiące. Robimy płytę. No i nie dało się. I wtedy wybraliśmy Krawczyka. Dlaczego Krawczyk? Bo zapewne pani spyta. Dlatego, że on chciał mieć dojrzałego wokalistę, który umie śpiewać, który kiedyś był wielki i upadł. I mówi, że to są osoby, z którymi najlepiej się pracuje, jeżeli chodzi o męskie wokale, żeby w tym głosie było doświadczenie życiowe.
Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie.
Przyjacielu, prawo znam.
Pozicije nie do odrzucenia. Sorry, Gregory.
Pan określił karierę Gorana Bregovicia. Jak by pan opisał jego drogę muzyczną? Bo na początku niestety nie było tak kolorowo. Kiedy uczył się grać na skrzypcach, wyrzucono go ze szkoły muzycznej bodajże.
Oj, tego to nie pamiętam, ale on od 15 roku był zawodowcem. On grał w zespołach dancingowych i na dyskotekach. Bo latem wtedy, no wiadomo, bo Jugosławia żyła z turystyki i przyjeżdżali głównie Niemcy, Szwedzi, Skandynawowie, trochę Włochów, ale te nacje potrzebowały zabawy, więc były potrzebne orkiestry, które grają przeboje nad morzem. On potem wyjechał do Włoch w podobnej sytuacji, no i jak wrócił w 1974 do Sarajewa, to założył to Bielodugmę, no i już potem to już był ekspres w zdobywaniu sławy i pieniędzy.
Ale Goran Bregovic miał również do czynienia z Josipem Broz Tito.
Do czynienia to miał, ale z tego, co on opowiada, to trwało 20 sekund, ponieważ się tak było za głośno dla marszałka i powiedział, żeby zeszli ze sceny.
Ale mimo tego wnuk, jeden z wnuków Josipa Broz Tity, jednak był fanem Gorana.
No bo to naprawdę nie można nie było być, jak się miało tych naście lat. Dlatego, że on to, co wprowadził... Znaczy, on jest potwornie inteligentnym człowiekiem i fantastycznym biznesmenem. On zrozumiał, nie można kopiować zachodnich wzorców bez dodania tego ducha kraju, w którym jesteś. On powiedział, my jesteśmy wieśniakami. Przecież to był cała Jugosławia, może z wyjątkiem Słowenii, ale pewnie też. To był chłopski kraj. Więc ta ludowość, bo co u nas był big beat i te nasze biedne zespoły musiały śpiewać tam o Kiedy Niedźwiedź tam śpi, jakieś pioseneczki ludowe i tak dalej, to było kompletnie nienaturalne. A on, znając tego ducha, wprowadził go do rock'n'rolla i inteligentnie układał słowa, więc nie można było go nie kochać.
A jak Goran ocenia Polaków?
No, znaczy on się zawsze bardzo dobrze czuł tutaj. Uwielbia Żurek. To zawsze mówił, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest dziwny, bo absolutnie jedyne, czego nie je, cebula i czosnek, co jest akurat dla kultury bałkańskiej czymś podstawowym. Więc Żurek bardzo lubił, znaczy muszę dodać, my już nie pracujemy ze sobą jakieś 5-6 lat, więc ja teraz, on przyjeżdża cały czas, ale zawsze był bardzo pozytywnie nastawiony, bo to ta sama dusza słowiańska, naprawdę. I on się lubił tu dobrze czuć. a ja się rozstałem z nim, bo mnie już ta muzyka przestała kręcić. To znaczy, tak jak go naprawdę cenię, to po prostu ostatnie 10 lat to jest dla mnie tylko odcinanie kuponów. Szczególnie, że ten zespół jego się strasznie zmalał. No właśnie w roku 97, jak była wielki chór męski, orkiestra, 13 muzyków, 4 Bułgarki, no to była ekipa. A teraz mamy 11 muzyków, 2 Bułgarki, nie ma chóru i nie ma orkiestry. No to właśnie do tego doszło.
Dobrze, może cofnijmy się o te 5, 6, 10 lat. Wtedy czym zaskakiwała pana muzyka jugosłowiańska?
No nie, 5-10 lat temu to już niczym, bo już o niej w zasadzie wszystko wiedziałem. Były dwie rzeczy. Rockowa muzyka, czyli boom 70, rok wcześniej niż w Polsce. Tylko ten boom rockowy jugosłowiański polegał na tym, że oni szli tak samo jak trendy światowe. Nasz boom muzyczny to było po prostu tak z tyłu. Budka Suflera i Perfect, powiedzmy, wyznaczały i grupa Jam, a dla nich trochę inne trendy były ważne. I wtedy się zakochałem i stąd się pojawiły projekty Jugoton, Jugopolis, które czerpały z tamtego okresu i z tamtych piosenek. Druga to było odkrycie oczywiście muzyki folkowej dzięki Goranowi, bo ja później się zainteresowałem, no i po prostu mnie oczarowały melodie, jakby dwie rzeczy. Jedna to jest muzyka macedońska, to są najpiękniejsze dla mnie melodie. I drugie to jest sevdah bośniacki. To są dwie takie rzeczy, które są absolutnie niepowtarzalne. I oczywiście orkiestry dęte cygańskie, chociaż nie wszystkie są tylko cygańskie.
A jeśli chodzi o współpracę Justyny Steczkowskiej z Markowiciem, to jak do tego doszło?
To był mój pomysł i to była totalna porażka na każdym froncie. Znaczy płytę, ja bardzo lubię tę płytę i udało mi się jakby doprowadzić do tego, co można usłyszeć. Natomiast to była na początku droga przez mękę z Justyną, a jak już płyta została zrobiona, to droga przez mękę z Markowiczem, który po prostu no, tworzył takie problemy, że ja po prostu nie mogłem uwierzyć. I to takie, można powiedzieć, wizerunkowe, że miał kogoś, kto mu mówił, że ktoś coś o nim powiedział. Nie chcę w to wchodzić, bo to było żałosne. W każdym razie z płyty jestem dumny, natomiast ta płyta zupełnie nie została zauważona. Też stacje radiowe nie chciały grać.
Przepadnij i zgiń, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Przepadnij i zgiń, palcem robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Kopa na drogę, robię pstryk. Kto wciska mi kit, zapamięta słowo wstyd. Oj, przekryjesz ten dzień, gdy poznałeś mnie. Oplączę ci puls, będziesz miał cygański puls. I będziesz mówił, ładą i sił. Kiedyś, jeśli chcesz, zwykła wyślesz SMS.
Może teraz zakończymy ten wątek współpracy bałkańsko-polskiej, jeśli chodzi o sferę muzyki. Proszę powiedzieć, jak wyglądało pana życie po powrocie do Polski? Pan wtedy zaczynał grać w klubach, tak? I wtedy pan organizował koncerty muzyków bałkańskich tutaj w Polsce.
Tak, to znaczy... Ja jak wróciłem, to po prostu chorowałem na to, że chcę tam wrócić, a ponieważ nie było tak łatwo, no to musiał trochę minąć czasu, jak ja sobie jakby tą ścieżkę przekopałem. Pierwszą rzeczą, która była możliwa, no to kontakt telefoniczny. Wiadomo, nie było komórek, był w domu telefon, ale codziennie dzwonić do Belgradu, to by mnie zabili rodzice. Ja chodziłem po ulicach, A w komunizmie, jak wiadomo, nie działały rzeczy. Między innymi nie działały tak, że co szósta budka łączyła z całym światem. Raz miałem takie szczęście już po kilku latach tego chodzenia po warszawskich ulicach i szukania tych budek, że zamieszkałem w centrum Pragi, tej najbardziej takiej osławionej Pragi, nie zdając sobie sprawy, co mi grozi. I pod moją kamienicą była budka, która łączyła z całym światem. I moim zdaniem była to budka specjalnie ustawiona, żeby podsłuchiwać ludzi, którzy dzwonią, ponieważ z jednej strony mieliśmy no, całą tą łobuzerkę krwawą, krew autentycznie na schodach, tam gdzie mieszkałem, a przed tą budką, państwo, panie doktorze, pan dzisiaj do kogo? On mówi... Szwecja, ja dzisiaj Paryż i tak dalej. I tak grzecznie w kolejce wszyscy stali. Więc to było to. A druga rzecz to było właśnie nawiązanie kontaktów z Studencki Kulturni Center z Belgradu. I tam zrobiliśmy jako klub Remont, bo ja zacząłem działać w warszawskim klubie studenckim Remont. Autentycznie największą imprezę okresu Karnawału Solidarności kulturową o rzeczach kultury za granicą. Jak ja wtedy miałem 21 lat, ja naprawdę nie ogarniałem. Dla mnie to było jakieś takie zwykłe, no przyjedzie ten i ten. Natomiast dzisiaj jak ja na to patrzę, to było wydarzenie. Trzy kraje chciały zbojkotować tą imprezę. Najmniej Polska. Czesi zatrzymali autokar z Teatrem Prowizorium, z grupą Manam i jeszcze z innymi osobami. Udało nam się przewieźć wystawy o wszystkich zrywach, poczynając od 1956 roku. Mieliśmy wszystkie filmy spółki, które oprócz dokumentu o chłopskiej solidarności, to był jedyny film, a tak wszystko po prostu pokazywaliśmy. Mieliśmy światową premierę filmu Dreszcze. O Jezus, jak on się nazywał ten reżyser? Na M. Marczyński. Nieważne. Był profesor Morawski, były spotkania polityczne, były właśnie dyskusje polityczne, był koncert zespołu Brygada Kryzys o pierwszej w nocy, były wystawy, był Stanisław Sojka po raz pierwszy za granicą i tak dalej, i tak dalej. Trwało to tydzień i to była pierwsza impreza, na której byli przedstawiciele służb jugosłowiańskich, którzy cenzurowali wszystko. Pierwszy raz w historii tego klubu, więc oni się też bardzo przestraszyli. Została zmieniona nazwa tej imprezy na Dni Młodej Polskiej Kultury. No a później zacząłem sprowadzać do Polski zespoły, bo to byli już koledzy. Ta muzyka, którą ja kochałem, no takim najbardziej spektakularnym to było tournée po Polsce zespołu Laibach w 1983 roku, jak oni przyjechali w tych swoich strojach z krzyżami Malewicza na wojskowych strojach i krzyczeli ze sceny: witamy cię, generale Jaruzelski. To wtedy rzeczywiście troszkę się przestraszyłem.
A czy pan jako dziennikarz muzyczny ma jakieś marzenia właśnie związane z muzyką bałkańską, z muzyką, tą byłą muzyką jugosłowiańską? Albo kolejnymi współpracami polsko-bałkańskimi?
Trudno mi powiedzieć, dlatego że... Nie chcę tu jakoś wypaść, ale to, co chciałem, to zrobiłem. Mhm. Teraz współczesna muzyka stamtąd jest przeciętna, więc już nie ma pomysłów, żeby coś przerabiać. A ja nie robię tego na siłę, tylko coś, co możliwe, żebym chciał zrobić płytę na przykład właśnie z takimi sewdalinkami bośniackimi, żeby oddać tego ducha. Na tej płycie Justynyśmy zrobili kilka tych macedońskich melodii, które wypadły bardzo fajnie. Filip Łodziński napisał świetne teksty, które ja mu mówiłem, jaki klimat chcę, o czym mogłyby być. Nie, chyba jakichś takich marzeń nie. Ale przyszłość pokaże.
Co czasy jakby jesteśmy w kręgu muzyki, ale gdzie się lokujemy w byłej Jugosławii. A proszę powiedzieć, w tym wymiarze bałkańskim, a co z jakąś muzyką? Zauważa pan coś charakterystycznego w muzyce albańskiej, w muzyce greckiej?
No, generalnie ta część, nazwijmy to turecka Jugosławii, to jest wszystko połączone, bo to jest oprócz elementów muzycznych, które są we wszystkich tych krajach, to przede wszystkim kuchnia. Mhm. Przede wszystkim, no bo jeżeli o tym rozmawiamy, no to biesiada, to jest podstawa. To jest to, jak się spędza wolny czas, który wynika z tego, że no jak jest gorąco, to się nie pracuje. My tego nie rozumiemy i mówimy, że Grecy są leniwi, no ale proszę sobie pójść pracować w południe, jak jest 50 stopni na zewnątrz. No to się wtedy po prostu biesiaduje. I ten rytuał właśnie biesiady, który przeniknął również i do Chorwatów, i do, oczywiście do całej Bośni, to jest coś, co jest absolutnie niebywałe, ale to łączy zarówno Greków i Albańczyków, wszystkich ich. To znaczy, jak się spotkamy przed tym domem, to naprawdę czasze lomi, rukę mi krwawe. I cierpienie. Nikt pięknie nie cierpi z miłości, jak ludy śródziemnomorza.
Grecy w szczególności.
Z racji tego, że jesteśmy w Radiu Studenckim, zawsze pod koniec każdej audycji pytamy naszych gości, jakimi byli studentami. Jakim studentem był pan Grzegorz Brzozowicz?
Ja nie wiem, czy pani chciałaby to usłyszeć. Ja mogę powiedzieć. Ja koszmarnym, a jednocześnie jednym z największych cwaniaków, jacy się pojawili, mam rozwinąć?
Proszę bardzo.
Ja studiowałem na Politechnice Warszawskiej. Kiedy wróciłem z Jugosławii, ja mogłem iść tylko na Wydział Techniczny, bo nie miałem historii, nie miałem polskiego, po prostu bym nawet nie zdał. Natomiast sprawy techniczne mnie w ogóle nie interesowały. To znowu tatuś jakoś wpłynął, więc ja zdawałem na elektryczny wydział. Zdałem za drugim razem, ale się nie dostałem. Natomiast przepisy były jakieś przedziwne, że zdałem i mogłem się dostać na tak zwane studia przemienne na elektronikę. Elektronika to była elita. Czyli tam, gdzie najtrudniej było się dostać, ja się dostałem przez jakiś taki dziwny, nawet nie fortel, tylko takie jakieś przepisy. Studia przemienne polegały na tym, że 2 tygodnie chodziłem na zajęcia, 2 tygodnie byłem w fabryce kabli. I mam do tej pory takie zaświadczenie, wytłaczacz kabli, 14,50 tam za godzinę, czy coś takiego, czy dniówki, już nie pamiętam. I jak ja się już dostałem na tą Politechnikę, no to strach, nie wiem jak pan doktor, ja się strasznie bałem, żeby nie pójść do wojska. To było ważniejsze niż te całe te studia. Czyli wszystko się robiło, żeby jakoś przejść, zaliczyć. Szczególnie jeżeli ja zacząłem studiować w 78 roku, No to niech pani sobie wyobrazi, że w 81 roku być na studia, stan wojenny i trafić do wojska. No to naprawdę to było niefajne. Więc ja robiłem wszystko, żeby zaliczać, jednocześnie się nie ucząc. Jest kilka sposobów na Politechnice, jak to można robić. Dociągnąłem, obroniłem dyplom. Ni dnia nie pracowałem w swoim zawodzie.
No właśnie, dlaczego wybrał pan dziennikarstwo?
Dziennikarstwo wybrałem później jako studia, żeby znowu nie iść do wojska, żeby pójść na studia podyplomowe. I muszę pani powiedzieć, że byłem na początku mega zachwycony. To znaczy 24 dziewczynki, a nas 6. Zajęcia na Politechnice 48 godzin tygodniowo, tam 20 parę. Nic nie trzeba robić, nic się nie trzeba uczyć. Ja brałem od tych dziewczyn, bo dziewczynki pilne są zawsze i robią te, no nie wiem jak teraz, zeszyty, wszystko wypełnione, więc przed tym egzaminem brałem ten zeszyt, przeglądałem, wchodziłem i mówili, no dam panu 3, bo nic pan nie umie, ale jest pan inteligentny. Natomiast tak idiotycznych studiów, jakimi są, i podejrzewam do tej pory, dziennikarstwo, niepotrzebnych studiów, to ja naprawdę niczego nie dają studia dziennikarskie. Niczego. Po prostu, jeżeli się nie pójdzie, nie napisze, nie porozmawia, myśmy się uczyli, jak się zecerskie prace w 85 roku, no, jak się układało gazetę, ale podejrzewam, że teraz się uczy może programów komputerowych, ale żadne studia nie nauczą, jak pisać, jak robić wywiady, jak pracować w radiu. Ja bardzo chciałem w radiu być DJ-em i miałem, przez lata robiłem audycję w Trójce i mi bardzo źle szło. I jednego dnia, to jest naprawdę, było tak, ja przestałem się bać mikrofonu. I to jest ten moment, a tego nigdzie na żadnych się studiach nie nauczy.
Czyli praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.
I pasja.
I pasja, tak. Nasza audycja dobiega końca. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Grzegorzowi za rozmowę, za to, że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie. I dziękuję również panu doktorowi, który będzie gościem następnej audycji. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również.
A my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Nina Więcławska.
Rosu z twoich granat.
Zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.